Ja wiem już, że jestem szalony, że drwię sobie z życia i kpię, że mdrań sprawa postanowiona, że nie wiem już, czego mam chcieć, że robię wciąż wszystko na przekór, niektórzy nie znoszą więc mnie, nie widzę żadnego w tym grzechu, że lubię i radość i śmiech, kocham śpiew, w to mi tylko graj. Kocham śpiew, kocham śmiech, śmiech to dla mnie raj. Kocham śpiew, kocham gwizd. Świat się cieszy, ja wraz z nim, tak dobrze z tym. Kampole, kampola. Kampole. Kocham śpiew, kocham gwizd. Świat się cieszy, ja wraz z nim, tak dobrze z tym. Gdy komuś się w życiu nie wiedzie, gdy figle wciąż plata mu los, to marzy niekiedy w swej biedzie, by mieć chociaż raz pełny trzos. A ja o tym wcale nie marzę, znam inne wartości i wiem. Mężczyźnie z uśmiechem do twarzy, w pogodny czy też slotny dzień. Ach, bo ja kocham śmiech, kocham śpiew, w to mi tylko graj. Kocham śpiew, kocham śmiech, śmiech to dla mnie raj. Kocham śpiew, kocham gwizd. Świat się cieszy, ja wraz z nim, tak dobrze z tym. Kampole, kampola. Kampole. Kocham śpiew, kocham gwizd. Świat się cieszy, ja wraz z nim, tak dobrze z tym.
Piosenkę, którą śpiewał Zbigniew Kurtycz, równie dobrze mógłby śpiewać w dojrzałym wieku nastoletni bohater opowieści Stanisława Brandowskiego. Autor, dziennikarz, literat, publicysta, wydawca, żył w latach 1864-1935. Urodził się w Poznaniu, studiował prawo na uniwersytetach w Krakowie i Wiedniu, ale głównie pisał i redagował. Od roku 1904 do 1923 mieszkał we Lwowie. Z przerwą na pobyt w austriackim więzieniu po wybuchu I wojny światowej, kiedy na łamach redagowanego przez siebie Herolda Polskiego wyraził sprzeciw wobec państw centralnych. Do Lwowa wrócił w roku 1917. Jego Antek Granaciarz, epizod z dziejów Lwowa, listopad 1918, ukazał się prawdopodobnie w roku 1919. Mówię prawdopodobnie, gdyż skan, jaki znalazłam w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej, pozbawiony jest strony z rokiem wydania. Bohater opowieści to typowy lwowski urwis, którego niezbyt łaskawe życie nauczyło, jak ma sobie radzić w różnych, często zaskakujących sytuacjach. Z kolei wydarzenia lwowskiego listopada, głównie fakt, że skleparowskiego baciarza stał się polskim żołnierzem, doprowadziły do zmiany jego stosunku do ludzi, którymi wcześniej pogardzał. Antek Granaciarz. Zazwyczaj syn nazywa się tak samo jak ojciec lub matka. Tymczasem Antek, mimo młodego wieku, był zbyt ambitny, aby brać nazwisko od rodziców. Podobnie jak sam zarabiał na swoje jedzenie i na przyodziewę, tak też postanowił i sam zdobyć sobie nazwisko. Ale nie uczynił tego z premedytacją. Stało się to przypadkowo, wskutek zamieszek politycznych i wirów wojennych w Galicji, a raczej we Lwowie, które to miasto uważał Antek za swoją ściślejszą ojczyznę. I gdy inni wołali o Polskę od morza do morza, Antek byłby się kontentował ojczyzną od rogatki do rogatki, bo dalej nie sięgał jego widnokrąg polityczny i na przykład Staw Pełczyński uważał za lepszy nabytek terytorialny od Morza Bałtyckiego, a ani pięć ziemi kleparowskiej nie byłby pomieniał za całe księstwo cieszyńskie. W ogóle Kleparów uważał Antek za ośrodek świata. Plac Bema i ulicę Kordeckiego za nowoczesną Mezopotamię, o czym jeszcze poniżej będzie mowa. Ojciec Antka nazywał się Jan Urban i był człowiekiem w wielu kunsztach biegłym, ale jego największym kunsztem życiowym była umiejętność przystosowania się do różnych pór roku. I tak na wiosnę Urban wynajmował się magistratowi do grabienia liści po miejskich parkach. Obrzynał suchary drzew, za co mu prasa nawymyślała nieraz bezimiennie od barbarzyńcy i deprawatora zasad estetycznych. Albo stąpał za beczkowozem i machał prysznicą, siejąc po ulicach ożywcze krople dobrostańskiego dżdżu. Nie wiedząc nawet o tym, że z punktu widzenia gazeciarskiego staje się pogromcą laseczników tyfoidalnych, mikrobów gruźliczych i tym podobnej cholery. Gdy nadeszło lato, Urban chodził do Lesienic, do Brzuchowic i do zimnej wody na grzyby i na ostrężyny, przy czym niejedna kura albo kaczka, niejeden ogórek lub snop grochowiny zaplątał mu się między palce. Niekiedy w skwarne dnie sprzedawał na opałkach wodę sodową na szklanki, ale jako nieumiejętny matematyk zostawał w ciągłym konflikcie z klientami, którym wydawał za mało reszty, albo jej wcale wydać nie chciał, niby dlatego, że żadnej waluty do zmiany nie dostał. W jesieni nareszcie Urban rżnął i rąbał drzewo na zimę, wybierał ziemniaki z pola lub pomagał w rzeźni. Rozumie się, nie bez tego, aby przez parkan żonie jakiejś polędwicy lub połcia słoniny nie przerzucił. Zima była zawsze dla Urbana sezonem odpoczynkowym. W zimie odsiadywał na Batorego różne kary, jakie mu w poprzednich kwartałach podyktowała ślepa Temida, bo Urban był mistrzem w odraczaniu kar. A to żona w przededniu cięcia cesarskiego, on sam jest w toku leczenia na epilepsję, albo syn stoi przed promocją doktorską, czy cała rodzina chora na tyfus plamisty. To powody, dla których Urban umiał sobie zawsze wyprosić odroczenie kary aż do zimy, kiedy to lepiej nic nie robić w opalonej kazamacie niż harować na śniegu i mrozie. Zaś o wikt więzienny Urban nie stał, bo żona jego, Marianna, znaczy matka Antka, donosiła mu produkta kulinarne własnego wyrobu, a tak obfite, że prowadził on w kryminale hrabiowskie wprost życie. Marianna znów pierała bieliznę różnym paniskom. Czasów wojny wychodziła na tym nieźle, bo jej się zawsze parę koszul gdzieś zapodziało, albo prześcieradło jakieś, albo inny łach, bardzo teraz drogi i pokupny. W takim to przemysłowym środowisku wychował się i nasz Antek. I przyznać trzeba, że nie odrodził się od swych naturalnych opiekunów, ale raczej w walce życiowej dzielnie im sekundował i jak umiał do aprowizacji ogniska domowego się przyczyniał. Terenem jego walki o byt stał się głównie plac Bema i ulica Kordeckiego. Dlaczego to i najtępszy z czytelników łatwo odgadnie? Tamto mieścił się zakład aprowizacyjny, wskutek czego ulice te stały się żyłą życiodajną dla przedsiębiorczych poszukiwaczy cerealii lub innych jadalnych produktów. Antek nie podarował żadnej furmance, żadnemu choćby najskromniejszemu transportowi żywności. Nacinał kozikiem wory z mąką i usypywał ją do czapki, nawet do mieszka, któremu matka gwoli różnych wypraw uszyła. Niczym żongler cyrkowy, tak Antek zręcznie nabijał ziemniaki lub główki kapusty na patyk gwoździem zakończony. Nawet wóz z chlebem nie uszedł jego zaborczości. Raz z całego wieprza, rozumie się nieboszczyka, wyciął taki karwas słoniny, że Marianna rozpłakała się z radości, a przez 3 dni całą rodzinę mdliło od nadmiaru tłuszczu, w jakim Marianna smażyła i prażyła różne dary Boże. Pomysłowość Antka była niekiedy bajeczna. Niejednokrotnie w protokołach policyjnych uwieczniona została. Raz na przykład Żydówka niosła jabłka w fartuchu i Antek jej z tyłu fartuch dyskretnie rozwiązał, wskutek czego jabłka znalazły się na ziemi. A że Antek rzetelnie pomagał jej te jabłka zbierać, o tym chyba specjalnie pisać nie trzeba. W ogóle Antek był pewnego rodzaju Filistynem, który najchętniej następował na potomków Judy, bo gdy innym razem ujrzał starego Żyda niosącego kurę pod pachą, to Judejczykowi położył na kapeluszu zapaloną żabkę. A gdy ta eksplodowała, Antek kurę zapędził aż na 10. ulicę i tu ją dopiero złapał i potem w triumfie przyniósł do domu. Niekiedy udawały się Antkowi poważniejsze przedsięwzięcia, mianowicie gdy go matka przed odchodnym upominała, aby się o coś lepszego postarał, bo w domu nie ma co między zęby włożyć. Wtedy Antek obierał stanowisko w bramie aprowizacji. Kucharkom czy innym duchom żeńskim ofiarowywał się zakupione wiktuały za marnego szuściela odnieść do domu. A gdy przechodzili koło jakiego sklepiku, Antek od niechcenia wspominał swej mocodawczyni, że tu można dostać doskonałej marmolady po 5 koron za kilo. Trudno się było oprzeć takim sugestiom i gdy kucharka wpakowała się do sklepu po tę tanią ambrozję, Antek brał nogi za pas i znikał jak kamfora. Wszelka pogoń za nim była w regule bezskuteczną, bo Antek ginął w lada bramie. Przez podwórze, przez płot i parcele wydobywał się na niezagrożone tereny. A teren w tych okolicznościach znał jeszcze lepiej niż Hindenburg Mazurskie Jeziora. Na takich to turniejach życiowych upływały Antkowi miesiące i lata, gdy nadszedł pamiętny dzień 1 listopada 1918. Gdy to na mieście rozległy się ukraińskie salwy karabinowe i gdy po ulicach poczęły krążyć automobile ciężarowe napełnione postaciami o mordach Heroda, a żądne krwi rozlewu jak pies wody w gorące lato. Antek zapomniał dnia onego o swym codziennym powołaniu, o placu Bema, o wyprawach aprowizacyjnych. Uwagę skierował na całokształt miasta i na odgrywające się w nim wypadki. Szowinistą Antek nie był i wiadomość o opanowaniu Lwowa przez Ukraińców przyjął z serca płynącym okrzykiem – a to morowcy! Umiał on oddać zasłużony hołd nawet nieprzyjacielowi, choć ani Ukraińcy jemu, ani on Ukraińcom wrogiem nie był. Przeciwnie. Nasyciwszy się scenami ulicznymi, przyszedł do przekonania, że na takim tle i w takim środowisku jak obecne otwiera się dla niego o wiele bezpieczniejsze i szersze pole działania. Wytłumaczył też ojcu tę bardzo korzystną koniunkturę, ten zdanie syna w zupełności podzielił i nie poskąpił mu rad, jak i co w tych nowych warunkach politycznych czynić i przedsiębrać należy. Ale nie było dane Antkowi korzystać z tych rad rodzicielskich. Niebawem na północnej peryferii miasta poczęły się rozlegać strzały. Najpierw pojedyncze, a potem coraz częstsze. Gruchnęła wieść, że nasi odbijają miasto. Antkiem ruszyło strasznie. Odbijają. Już ten sam wyraz miał w sobie coś z żywiołu Antka, a tu jeszcze dochodziły słuchy, że miasto odbijają jakieś uczniaki, mikrusy i pierą Ukraińców jak baba koszule. Podczas obiadu wpadła do Urbanów sąsiadka Marcichowa z krzykiem wielkim, że jej syn od 2 dni gdzieś przepadł. Dziś dopiero dał wiadomość, że poszedł na drugą stronę. Przystał do Legionów i smali z gweru do Ukraińców, aż się kurzy. Antek nie mógł dokończyć obiadu. Ręce latały mu jak wariaty i wstrząs wielki załopotał jego całą istotą, bo przecie ten Felek Marcinów był brzdącem prawie. Przytem był mańkut, wskutek czego banda, to jest ściślejsze kółko batiarów z sąsiedztwa, lekceważyła go, za fujarę z mości skuważała. A tu teraz ten Felek jest legionistą, smali z gweru do wroga i jeszcze gotów oficerem zostać. I z pełną piersią medali do domu powróci. Żółty wąż zazdrości oplótł serce i duszę Antka. Szybko, niby od uderzenia gromu, powziął postanowienie. Pójdzie i on na tamtą stronę. i pokaże, kto jest on, syn Urbana i Marianny. Felek Mańkut zgaśnie przy nim jak łojówka przy buchającej żagwi. Ukraińcom zaś napędzi takiego pietra, że dla wszystkich legionów inodziwy i dziwiska będą z tego. Z gwerem w ręku, a jeszcze w otoczeniu podobnych sobie rezolutów, co mu kto zrobi? Policja by się wtedy nie bała, co dopiero Ukraińców. Gdy ojciec się zdrzemnął po obiedzie, a matka poszła do sąsiadek na wywiady, Antek jął się szykować do drogi. Więc najpierw wdział pod spód barchanową katanę, bo mróz już chwytał porządny, i wdział matczyne pończochy, bo długie były i nogi po same uda mu grzały. A wiedząc, że leguny chciwe są na tytoń, wyciągnął śpiącemu ojcu tytonierkę i ubrał z niej taką porcję, że nie raz, ale trzy razy mógłby się nią w towarzystwo legunów wkupić. Na odchodnem pocałował jeszcze w nogi Matkę Boską Częstochowską i za chwilę był już na ulicy. I teraz dopiero ujrzał przed sobą wielki znak zapytania. Gdzie iść? Którędy? Ukraińcy są tu, dokoła niego. A Polacy? Gdzie? Musi być jakaś linia bojowa, jakaś niebezpieczna strefa, którą przejść trzeba. Nad tym Antek się wcześniej nie zastanowił, o niczym się nie poinformował i ledwo z bramy wyszedł, a już doznał uczucia, jakby go kto kijem po głowie zwalił. Niedługo to jednak trwało, ponieważ jego cel jest tam, gdzie się biją, więc pójdzie po prostu za odgłosem strzałów. Potem nie będzie już trudno wymiarkować, gdzie są swoi, a gdzie Ukraińcy. A jak będzie na tyle zorientowany, to byłby ostatnim kpem chyba, gdyby się do swoich nie przedostał. Mało to razy przewijał się ulicami przez policję zamkniętymi. Nieraz policajowi przelazł dosłownie między nogami, jeszcze mu kułaka dał w jakie czułe miejsce. I wydzierał się, że żaden hart nie byłby go doścignął. Taki sobie plan ułożywszy, puścił się w stronę Grudeckiego, bo stamtąd szedł odgłos strzałów karabinowych i w tamtą stronę zwracały się oczy i uwaga wszystkich. Jakoś bez przeszkody doszedł do Kopytkowego. Dokoła dworca słychać było wyraźnie gęstą strzelaninę, tam więc iść postanowił, choć aleja była pusta jak wymiótł. Ledwie uszedł parę kroków, gdy posłyszał za sobą gwałtowne wołanie. Stoj, kuda! Tuż za Antkiem wyrósł jakby spod ziemi żołdak ukraiński z długim rożnem na lufie karabinowej i z taką zbójecką gębą, że Antek pocierpiał od karku do kolan i zapomniał aż języka w gębie. Kuda! Wrzasnął żołnierz, ściągając karabin z pleców jak do strzału. Na kolej! Bąknął Antek, przychodząc trochę do siebie. Żołnierz podszedł do Antka, chwycił go za kołnierz i wykręcił gwałtownie w stronę miasta. Kierdaj, sobaka! Był to widocznie jakiś weteran austriacki, który tamtejszą komendę wygłosił czysto ukraińską fonetyką. Antek się wzburzył. Taki murga, taki haman będzie nim poniewierał? A cholera na niego! Czego si zaczepiasz, ty ścierwo? Wybuchnął, podnosząc groźnie pięść. Żołdak, czy to nie znosząc w ogóle opozycji, czy też obrażony w swych uczuciach, przyskoczył do Antka, zawinął nim drugi raz i ciężko okutym butem kopnął go z taką siłą w pośladki, że chłopak z jękiem zwalił się na ziemię. Dawniej Antek, ile razy trafił na silniejszego przeciwnika, ratował się przed ostatecznym pogromem w ten sposób, że poczynał wrzeszczeć, w niebo głosy wrzeszczeć, jakby go we wrzącej wodzie kąpano. Wtedy zlatywała się gawieć uliczna i stawała bezkrytycznie po stronie Antka w myśl ludzkiej bardzo zasady, że ten tylko krzyczy, komu się krzywda dzieje. Miał Antek ochotę po tym niezwykłym szturchańcu rozkrzyczeć się na całe gardło, ale z jednej strony okropny, do zemdlenia doprowadzający ból zasznurował mu gardło, a z drugiej strony rozważył sobie, po co wrzeszczeć, gdy dokoła nie ma żywej duszy. Więc podniósł się najpierw na czworaki, potem stanął na nogach, jęcząc przy tym żałośnie, gdyż uderzenie między kości miednicowe sprawiało mu ból szalony. Uszedłszy parę kroków, musiał stanąć, bo nogi mu odmawiały posłuszeństwa. Uznał, że dziś o wyprawie na tamtą stronę frontu ani mowy być nie może. Postanowił wrócić do domu. Z biedą zawlókł się do mieszkania i miał jeszcze na tyle przytomności, że zabrany ojcu tytoń rozsypał po kanapie. A gdy stary wrócił i chciał Antkowi wygarbować skórę za kradzież tytoniu, Antek zręcznie wywinął się z opresji, rzucając podejrzenie, że pewnie ojciec sam po pijanemu tytoń gdzie wysypał, co rewizja kanapy w zupełności potwierdziła. Skiży się choroba zatracona i potem ludzi morduje, biadał Antek, bo między synem a rodzicami panował w domu bardzo patriarchalny stosunek i familijny ton, który ognisko rodzinne Urbanów zamieniał na taką małą siedzibę bojaźni Bożej i dobrych obyczajów. 3 dni Antek przeleżał w łóżku, nie mogąc chodzić ani nawet stać, a przez te 3 dni napływały wiadomości do domu, które o mało z Antka duszy nie wyparły. I tak pewnego wieczora rozległy się głuche, a donośne huki, od których drżały domy i dzwoniły szyby. To nasi z kanonów rypią, buchnęło po kamienicy, czyniąc straszne na wszystkich wrażenie. Antek wił się na pościeli. Jeżeli już gwer i patrony były dla niego jakimś niedoścignionym ideałem, to służba przy kanonach wydawała mu się więcej niż wniebowzięciem, więcej niż niebieską koroną. Z jakimże podziwem i nabożeństwem patrzył nieraz na te olbrzymie rury ciągnione przez miasto. A co dopiero być przy tym, gdy takie żelazne brytany na wroga hałkać zaczną? I jak na złość hałkały one tego wieczora okrutnie, zadając Antkowi straszne męki. Bał się on, że z ich pomocą nasi łatwo odbiorą miasto i już się dla niego nic do roboty nie zostanie. Bo Antek, mimo wszystkiego, postanowił drugi raz przeprawić się na tamtą stronę frontu, skoro mu tylko spuchlizna trochę zejdzie. Pójdzie nocą. A niech go jaki zbój znów kopnąć spróbuje, to nagła śmierć jemu. Jeszcze 3 dzień leczenia się okładami był dla Antka równoznaczny z tantalowym łożem. Marcichowej jakiś chłopak przyniósł kopertę i zniknął, nie czekając odpowiedzi. W kopercie była fotografia Felka, jakaś zamazana, amatorska fotografia, ale za to cóż ona przedstawiała? Felek w szynelu, w legionowej czapce, klęczy pod drzewem i z ogromnego karabinu celuje do niewidzialnego wroga. Kto jeszcze w kamienicy wątpił, ten teraz uwierzył, że Felek z bronią w ręku walczy na froncie. Marcichowa kupiła ramki z naklejanych złoconych szyszek, dała do nich konterfekt syna, a dalsi i bliżsi sąsiedzi pielgrzymowali niby do Kalwarii oglądać ten obraz.
W tej porze mało kto tu u nas chodzi spać. Maniak lwowski się zaczyna hula lwowska brać. Do księżyca już wyrażą koty, a do łóżka idą wszystkie gnoty. Ćmy chrabąszcze nietoperze zaczynają żyć, a baciary gdzieś frajerów zaczynają bić. Jak mieć będziesz gnotku lat 12, będziesz także o tej porze maści, a teraz śpi, migląc, śpi cichutko. Noc lwowska trwa tak krótko, nim koziuszyn zamknie, nim atlas da znak, ta ty ledwie, że obrócisz się z boku na wznak. Niech miglant się nie boi, nasz lew na straży stoi. On lepszy od ciebie od lat tak musi stać i nikt mu nie powie idź spać. Tam zagwizdał już policjant, gwiazda spadła gdzieś. Już zatacza się ulica z ulicą pieśń. Już 2 cienie w jeden się zmieniają, a latarnie do siebie mrugają. sobie śpi cichutko. Noc ciemna trwa tak krótko. Nad tobą śnią serca jaśniejsze od gwiazd, lwowiaków rozsianych wśród obcych złych miast. Nim przyjdzie świt, nim zbudzi miasto wśród własnych ludzi. W piosence o takim szczęśliwym dniu śni.
Zachęcała Zofia Terne, a ja dodam, że dalszy ciąg przygód Antka Granaciarza usłyszą Państwo w przyszłym tygodniu. Zbliżamy się już do końca kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze piosenka jak najbardziej współczesna. My już teraz dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Jest łatwo być kimś więcej niż tego chcesz. W życiu, który jest, pełną pozorów i zachłonnych serc. Na bezdrożach błędów słyszę gdzieś poddali pełen nadziei sen. Choćbym nie chciał docierać, zły jak mantra powtarza wciąż. Cały ten świat widzę jak przez mgłę, gęstą mgłę. Czym jest twój cel? Czy w końcu uda się jakoś mądrze ujrzeć w sobie to, co dobre?
Jest łatwo
być kimś więcej niż tego chcesz.
Przepychając się mocniej
w życiu, który jest. Pełną pozorów i zachłonnych serc. Na bezdrożach błędów słyszę gdzieś poddali pełen nadziei zet. Jak nie ulec rozkoszą, jak nie oddać się wszystkim fantazjom, co same się proszą. Jak nie ulec tym głosom, co swą mądrością chcą dorulać się wiosą. Czym jest twój cel? Czy w końcu uda się jakoś mądrze ujrzeć w sobie to, co dobre?
Zapraszamy do reklamy.